Ja, i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pil. Proszę Państwa, teraz będę miał, zaproponuję Państwu taki miks dwóch artykułów, które z polskojęzycznych mediów, tak? Z polskojęzycznych mediów, które pokazują, z kim mamy do czynienia. To znaczy, naród polski, to co wygenerował Polski, przy założeniu, że on jest polski, rząd PiS-u, a mianowicie chodzi o naszych ponoć niezwykłych koalicjantów Amerykanów. Otóż, po pierwsze, czymś, co jest własnością żydowsko-niemiecką, czyli w komputer świat. Tak, mamy artykuł z dzisiejszego, czyli z 12, pod tytułem Setki pojazdów bojowych w drodze do Polski. Z USA wzmacniają wschodnią flankę NATO. I proszę posłuchać. To jest istotne. Żeście Państwo słuchali ze zrozumieniem. Do Holandii zaczyna docierać ogromny transport amerykańskich pojazdów bojowych, które następnie wyruszą w podróż do Polski i Litwy, gdzie wzmocnią wschodnią flankę NATO. Nagranie z holenderskiego portu doskonale obrazuje skalę tej ogromnej logistycznej operacji, którą oczywiście jest związek z wojną w Ukrainie, na Ukrainie zresztą. Zacytuję pierwszy tylko akapit, żebyście Państwo wiedzieli, o czym mowa. Jak podają Amerykanie, do Europy przypłynęły m.in. czołgi Abrams oraz bojowe pojazdy piechoty Bradley, czyli te same, które USA wysyłają na pomoc Ukrainie. W sumie mowa tu o ogromnym transporcie 1250 maszyn, które zostaną rozładowane w jednostkach wojskowych, rozlokowane, przepraszam, w jednostkach wojskowych w Polsce i na Litwie. Ale pojazdy te dotarły już do holenderskiego portu, co widzimy na powyższym nagraniu. Skąd wyruszą w dalszą podróż, aby ostatecznie wzmocnić wschodnią flankę NATO w związku z wojną na Ukrainie. I nie będę dalej czytał, bo to mnie, cała reszta mnie nie interesuje, albowiem wiem, że tam nie ma odpowiedzi na pytanie, które ja postawiłem sobie od razu na samym początku. Dlaczego to do Holandii? Dlaczego to do Holandii dotarł ten gigantyczny transport 1250 maszyn wojskowych ze Stanów Zjednoczonych, w sytuacji, gdy te maszyny wojskowe są przeznaczone dla Polski i Litwy? Czyżby w Polsce i na Litwie nie było miejsca na to, żeby rozładować te maszyny? Po drodze, proszę Państwa, gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie Holandia, pewnie Rotterdam, gdzie Holandia, to wszystko jedno, bo nie podano gdzie, w którym miejscu to zostało rozbudowane. Gdzie Holandia, a gdzie Polska i Litwa. A po drodze są jeszcze całe Niemcy z gigantycznymi portami, między innymi w Bremerhaven, między innymi w Hamburgu, w Rostocku i tak dalej. A że nie wspomnę o Polsce, no bo przecież Szczecin, Trójmiasto, a przecież jeszcze jest Kłajpeda, jeśli dobrze pamiętam tą litewską, to chyba litewski port. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego zamieniono najtańszą formę transportu, czyli formę morskiego transportu, do Polski i Litwy, powtarzam, 1250 pojazdów, na formę inną, lądową. Nie wiem, jak to będzie transportowane. Pojęcia nie ma. Zresztą na ten temat się w ogóle nikt nie zająknął tutaj. Czy Państwo możecie mi, znaczy, czy ktokolwiek z Państwa może mi odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego pomoc dla Polski i Litwy dotarła do Holandii, a nie do Polski i do Litwy? Myślę, że ja znam odpowiedź na to pytanie. Pamiętajcie Państwo o tym, że wojna to zawsze jest okazja do robienia gigantycznych interesów. Gigantycznych. Rzecz w tym, że w Stanach Zjednoczonych administracja amerykańska jest opanowana wręcz przez żydowskie lobby. I tak się składa, że Holandia to jest miejsce, w którym to samo, ci sami Żydzi, albo nie, niekoniecznie ci sami, na pewno jest Żydzi, żydowskie firmy usadowiły się bardzo, bardzo mocno. Bardzo, bardzo mocno. A więc gdyby, a w Polsce niestety jeszcze nie, znaczy oni twierdzą, że niestety, my na całe szczęście możemy powiedzieć, że na szczęście jeszcze nie. Rzecz w tym, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A tutaj naprawdę grają rolę gigantyczne pieniądze. Otóż Bradleye, bo to głównie Bradleye i trochę Abramsów, te pojazdy wojskowe pojadą jakąś inną drogą. Dlatego, że muszą zarobić żydowskie firmy. No bo na rozładunku i transporcie z Niderlandów do Polski czy na Litwę, no można zarobić. Ale przecież to nie polski rząd będzie na tym zarabiał, tylko pośrednik, który umówił się z amerykańskimi urzędnikami z Departamentu Stanu albo z Departamentu Obrony, że to właśnie oni będą pośredniczyli w przekazaniu, w tym transporcie z Niderlandów do Polski. To jest oczywiście tragiczne, żenujące, ale to, pamiętajcie Państwo, to stawia pod znakiem zapytania, pod gigantycznym znakiem zapytania, sprawczość Amerykanów, gdy będą chcieli pomóc, przy założeniu, że w ogóle będą chcieli pomóc Polsce, gdy zostaniemy zaatakowani. No więc amerykańska administracja przyśle do Europy, czyli może nawet do tego, gdzieś tam do Francji Południowej, do Bordeaux, przyśle jakiś tam sprzęt, który będzie musiał przez całą Europę zostać transportowany, być transportowany do Polski. Na co on nam się wtedy przyda, jak już zostanie przetransportowany? No pewnie dlatego, żebyśmy mogli sobie na tych czołgach czy na tych innych transporterach napisać jakieś ładne hasła. A pamiętajcie Państwo, wyładowanie tego sprzętu w Holandii, w Niderlandach jest po prostu nie policzkiem dla Polski i Litwy. Jest kopniakiem w twarz. No, to tyle, jeśli chodzi o tą historię. Druga sprawa, też oczywiście co Amerykanów. Znaczy ja, żeby nie było wątpliwości, ja cały czas myślę o Chinach. I w tej pierwszej kwestii myślę o tych biednych Tajwańczykach, którzy dadzą się nabrać na to, że Amerykanie ich uzbroją, a oni ewentualnie mieliby nadstawiać karku za amerykański interes. W wojnie oczywiście z Chinami. Amerykańskiej wojnie z Chinami. Tajwańczycy mają nadstawiać głowy, a nie Amerykanie. To tak a propos relacji chińsko-amerykańskich i w ogóle Amerykanie w świecie, jak oni się zachowują. I kolejna sprawa, kolejny artykuł, zupełnie z innej teoretycznie beczki. Stany Zjednoczone przejęły kontrabandę ponad 2000 sztuk radzieckich karabinów szturmowych AK-47. I teraz tak, w Zatoce Omańskiej doszło do przejęcia 2116 sztuk radzieckich karabinów AK-47 przez amerykańskie okręty. Ma to związek z wojną domową w Jemenie i walką o właśnie, i walką o wpływy Arabii Saudyjskiej i Iranu w tym regionie. To tam możecie sobie Państwo przeczytać ten cały artykuł. Ja uważam, że to nic szczególnego się tutaj nie dzieje. Oprócz tego, że eksperci uważają, że łódź ta, jakaś tam duża łódź rybacka, transportowała broń z Iranu do Jemenu. Otóż nie byłoby w tym, znaczy byłoby to jakby dla nas zupełnie obojętne, gdyby nie to, że marynarka USA przejęła te karabiny. Ten zatrzymała tą łódź rybacką. I rzecz w tym, że to nie jest pierwsza tego typu akcja. Portal Bulgarian Military podaje, że w ciągu ostatnich miesięcy amerykańskie statki przechwyciły około 50 tysięcy ton amunicji, w tym zapalniki, paliwo do jemeńskich pocisków. Otóż rzecz w tym, że i tutaj wyjaśnienie dla Państwa. Dla mnie to jest oczywiste, ale wyjaśnienie dla Państwa. Przeczytam część tego tekstu. Kto miał otrzymać tysiące sztuk radzieckiej broni? Marynarka wojenna USA sugeruje, że odbiorcą tysięcy karabinów mieli być jemeńscy Huti. Trzeba zaznaczyć, że koalicja arabska prowadzi wojnę przeciwko tej grupie zbrojnej. Koalicja arabska. Huti też są Arabami. Wojna trwa już około 8 lat, a ONZ klasyfikuje ją jako jedno z najgorszych kryzysów humanitarnych na świecie. Otóż rzecz w tym, że i tutaj ciekawe, w 2014 doszło do przejęcia stolicy kraju przez Huti, co doprowadziło do przejęcia rządu, następnie rozpoczęły się walki w wielu regionach Jemenu, jednocześnie zaostrzył się konflikt między sunnickimi plemionami a szyickimi plemionami Huti. Kolejnym aspektem jest regionalna rywalizacja sunnickiej Arabii Saudyjskiej z szyickim Iranem. Obie strony popierają przeciwne frakcje w Jemenie. Koalicji arabskiej udzieliły wsparcia Stany Zjednoczone, które chciały ograniczyć wpływ Iranu. I tutaj właściwie taką wisienką na torcie jest to, że ostatnie przejęcie, cytuję, przejęcie tych karabinów jest częścią wysiłku USA, mających na celu zmniejszenie zdolności bojowych jemeńskich Huti. Jeśli dojdzie do wzrostu sił militarnych, może wpłynąć to na globalną gospodarkę, ponieważ Huti mogą, i to jest najważniejsze, Huti mogą przejąć kontrolę nad południową częścią Jemenu, dzięki czemu będą mieli szybki dostęp do cieśniny Bab al-Mandab, która dla Arabii Saudyjskiej jest najważniejszym korytarzem naftowym. Czyli znowu gigantyczne pieniądze się kładają. Ale to jest jakby tylko część prawdy. Jest jasne, że Stany Zjednoczone zawsze popierały od dłuższego czasu, pytanie, czy będą dalej popierały, ale popierały od dłuższego czasu Arabię Saudyjską i jej poczynaniach w tamtym regionie świata. Natomiast zastanawiające, dla mnie zastanawiające jest jedno. Otóż ten rejon świata, Półwysep Arabski, gdzieś chyba nawet jest tutaj jakaś mapka, o jest nawet, jest mapka Półwyspu Arabskiego, jest mapka miejsca, znaczy miejsca, ogólnie rzecz biorąc, miejsca, w którym ta broń została przejęta. I teraz pytanie jest następujące. W kontekście wojny wytoczonej przez Stany Zjednoczone Chinom. Otóż wiecie Państwo, co to są wody międzynarodowe? Wiecie Państwo. Amerykańskie okręty wojenne defilują między Chinami i Iranem po Zatoce Tajwańskiej, twierdząc, że to są wody międzynarodowe i oni mają prawo. Więc oni mają prawo. Amerykanie, amerykańska armia ma prawo defilować po wodach międzynarodowych Zatoki, nie Zatoki, tylko tej Cieśniny Tajwańskiej. No dobrze, czy inne okręty też mają takie same prawa jak amerykańskie okręty wojenne? A wygląda na to, że czyli tutaj wracamy na Półwysep Arabski. Ta cieśnina, w której został przejęty ten arsenał, dużo powiedziane, ale w każdym jakieś tam trochę tych karabinów i innych rzeczy, to są wody terytorialne, ale próżno szukać w tym artykule wyjaśnienia, że Zatoka Omańska to są wody międzynarodowe. Czyli innymi słowy, ta rybacka łódź jemeńska miała prawo tam być. I nikt nie miał prawa się do niej dobierać. Co ja chcę przez to powiedzieć? Ja chcę przez to powiedzieć tylko jedną rzecz. Że Amerykanie, w zależności od tego, co im jest potrzebne, Amerykanie poprzez swoje żydowskie media, amerykańsko-żydowskie media, ustawiają w każdej sytuacji im stosownej, im odpowiadającej, tak narrację, żeby raz, na przykład w cieśninie tajwańskiej, było oczywiste, że Amerykanie mają prawo, amerykańskie wojsko, amerykańska flota ma prawo przepływać przez cieśninę tajwańską. Natomiast drugi raz, gdy dzieje się to w innym regionie świata, na przykład jemeńskie kutry rybackie z bronią, to prawda, ale wszystko jedno, na wodach międzynarodowych już nie mają prawa. Powiem jeszcze więcej. A dokładnie taka sama sytuacja jest z północno-koreańskimi statkami handlowymi, które albo Amerykanie uznają ich prawo do przepłynięcia po wodach terytorialnych, albo nie. W zależności od tego, co Amerykanie uważają za stosowne, to taka jest decyzja odnośnie zatrzymania bądź niezatrzymania innych okrętów i statków. Jak Państwo myślicie, czy to jest normalne, że to Stany Zjednoczone decydują o tym, kto i jak pływa po wodach terytorialnych dowolnych akwenów? Otóż ja jestem pewien, że to jest absolutnie nienormalne. I to się powinno zmienić. W jaki sposób? Jakkolwiek, byle się to zmieniło. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.